Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
W Waszyngtonie powstała Polska Izba Handlowa, poinformowali na wspólnej konferencji premier Mateusz Morawiecki oraz ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Paul Jones.
Szef polskiego rządu podkreślił, że utworzenie Izby Polsko-Amerykańskiej jest następnym kamieniem milowym do budowy mocnej obecności naszego biznesu w Stanach Zjednoczonych. Dodał, że jest to również wzmocnienie obecności przedsiębiorców amerykańskich w Polsce.
Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że utworzenie Izby to klasyczne win-win.
Tutaj bardzo wyraźnie widzimy też, że atrakcyjna sytuacja gospodarcza, stabilne fundamenty makroekonomiczne w zakresie długu publicznego, coś co pokazujemy ostatnio, długu, deficytu publicznego, deficytu budżetowego, to są takie tematy, które interesują również przedsiębiorców, którzy chcą robić różnego rodzaju wspólne przedsięwzięcia, w tym przypadku polsko-amerykańskie.
Ambasador Paul Jones powiedział, że relacje handlowe i inwestycyjne między Stanami Zjednoczonymi a Polską są dobre, ale mogą być jeszcze lepsze.
Jest potencjał do rozwoju. Byłem przed chwilą na spotkaniu w ramach programu Select USA, który promuje bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Stanach Zjednoczonych. W tym przypadku chodziło o inwestycje polskie w Stanach. Coraz więcej polskich firm chce inwestować w Ameryce, a Ameryka czeka na inwestorów. W przyszłym tygodniu będzie w Polsce gubernator Illinois. Illinois jest otwarty na polski biznes i polskie inwestycje.
Paul Jones podkreślił ponadto, że izby handlowe to doskonałe narzędzie do rozwoju gospodarczego i tworzenia miejsc pracy.
15 członków Krajowej Rady Sądownictwa skierowało list do pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf z prośbą o rozważenie jak najszybszego zwołania posiedzenia KRS.
W środę w siedzibie Rady odbyło się posiedzenie roboczo-organizacyjne organu, na którym nowi członkowie mieli zapoznać się z jego funkcjonowaniem.
Z inicjatywą spotkania wystąpił sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku Wiesław Johan, doradca prezydenta Rzeczypospolitej. Jak poinformował na konferencji prasowej sędzia Maciej Mitera, efektem posiedzenia było również skierowanie pisma do profesor Małgorzaty Gersdorf.
To jest ten list, który sformułowali członkowie Krajowej Rady Sądownictwa do pani profesor Gersdorf z uprzejmą prośbą o rozważenie tutaj jak najszybszego zwołania posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa, mając na względzie przede wszystkim dobro sędziów, a także ogólnie wymiaru sprawiedliwości, gdyż są sędziowie, którzy są w dramatycznej sytuacji zdrowotnej, chcieliby przejść w stan spoczynku, a uniemożliwiane im jest to, jak również kwestie czy awansów, czy też w ogóle powołań na stanowiska sędziowskie.
Pierwsze formalne posiedzenie nowej KRS powinna zwołać pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf. Sejm wybrał nowych członków Rady miesiąc temu.
O niezwłoczne zwołanie posiedzenia apelował do Gersdorf minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Według niego obecna sytuacja, w której najstarszy sędzia stażem musi zastępować pierwszą prezes Sądu Najwyższego, nie powinna mieć miejsca.
Platforma Obywatelska kolejny raz uderza w założyciela Radia Maryja, ojca Tadeusza Rydzyka. Politycy tej partii umieścili wizerunek dyrektora katolickiej rozgłośni na ruchomym billboardzie, insynuując, że ojciec Tadeusz Rydzyk wziął 94 miliony złotych z państwowych dotacji.
To kolejna odsłona akcji PO, w ramach której w całej Polsce prezentowane są ruchome billboardy z wizerunkiem kilkudziesięciu polityków PiS-u oraz informacją o wysokości nagród, jakie mieli otrzymać.
Andrzej Jaworski, przewodniczący Rady Instytutu Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II, apeluje o wspólną odpowiedź na atak wymierzony w ojca Tadeusza Rydzyka.
Ojciec Tadeusz Rydzyk nie tylko, że nie wziął, tak jak głosi Platforma Obywatelska, 94 milionów złotych dotacji, ale nigdy nie wziął nawet jednej złotówki dotacji. Te kłamstwa, ta manipulacja Platformy Obywatelskiej nie może być dla nas obojętna. Namawiam Państwa jako rodzinę Radia Maryja do tego, abyśmy wspólnie odpowiedzieli na ten bezczelny atak osób, które doprowadziły do tego, że Polska została ograbiana przez setki miliardów złotych. Żebyśmy razem wystąpili do prokuratury generalnej, do pana ministra Ziobry z apelem o ukaranie osób, które w tak bezczelny sposób próbują wprowadzić opinię publiczną w błąd.
Andrzej Jaworski zachęca do wysyłania pism w tej sprawie do prokuratury generalnej oraz przesłania kopii tych listów na adres Radia Maryja.
W Sejmie jest już wniosek prezydenta Rzeczpospolitej o ponowne rozpatrzenie tzw. ustawy degradacyjnej.
W uzasadnieniu prezydent Andrzej Duda napisał, że zasada zaufania do państwa wymaga, aby decyzja w sprawie pozbawienia stopnia wojskowego była podejmowana indywidualnie.
Według niego ustawa degradacyjna wprowadza odpowiedzialność zbiorową. Równocześnie podkreślił, że w pełni podziela motywy historyczne oraz aksjologiczne wyrażone w preambule do ustawy.
Prezydent poinformował, że nie podpisze ustawy w piątek. Chodzi o przepisy dotyczące pozbawienia stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943-1990 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu.
Na antenie Radia Maryja do decyzji prezydenta o wecie odniósł się poseł Antoni Macierewicz, były szef MON-u, jeden z inicjatorów ustawy degradacyjnej. Ta sytuacja przyniesie poważne, negatywne konsekwencje, ocenił polityk.
Tam możliwość zaskarżenia w trybie administracyjnym jest. To, o czym, o ile się nie mylę, mówił pan prezydent, uzasadniając swoje stanowisko, związane było z tym, że przed decyzją degradacyjną ci ludzie nie mogą zgodnie z tymi zapisami przedstawić swoich racji, dlaczego robili to, co robili. No ale to jest inna materia. My tutaj nie mamy do czynienia z procesem, tylko z decyzją o degradacji na skutek zachowania się niezgodnego z honorem żołnierza polskiego. To nie jest kwestia rozstrzygnięć sądowych. To jest kwestia decyzji ministra obrony narodowej, tak jak zawsze było w Wojsku Polskim, w związku z utratą przez daną osobę, tak powiem, niezbędnych predyspozycji do noszenia tego stopnia.
Były szef MON wskazał, że prezydent mógł skierować ustawę do Trybunału Konstytucyjnego lub w trakcie prac zgłosić swoje rozwiązania. To dałoby szansę na zmianę zapisów.
Teraz los przepisów zależy od większości 3/5 w Sejmie, czyli de facto Platformy Obywatelskiej, której stosunek do kwestii degradacji komunistycznych dygnitarzy jest negatywny, wskazał były szef MON-u.
Nowe standardy okołoporodowe to kodeks praw pacjentki, powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski.
Ma on wydać rozporządzenie, które będzie regulować organizację opieki zdrowotnej w czasie ciąży, porodu i połogu oraz organizację opieki nad noworodkiem. Dokument zastąpi obowiązujące dotąd 3 akty prawne w tej sprawie.
Projekt dotyczący standardów przygotował zespół powołany w Ministerstwie Zdrowia, w składzie którego byli lekarze, dyrektorzy podmiotów leczniczych.
Minister Łukasz Szumowski przedstawił założenia dokumentu, zaznaczył, że propozycja nie mówi o standardach postępowania medycznego.
Bo to, jak dodał, domena lekarzy, pielęgniarek i położnych. Dzięki tym standardom kobieta będzie wiedziała, co ją czeka, podkreślił minister zdrowia.
Będzie wizyta przed porodem. Zapozna się zarówno z położną, jak i z miejscem, w którym będzie rodziła. Będzie wiedziała, jakie możliwe są standardy leczenia bólu w danym szpitalu, czy jest dostępne znieczulenie, czy inne formy. W związku z tym będzie mogła decydować o tym, jak chce rodzić, gdzie chce rodzić i w jakich warunkach chce rodzić. Również będzie wiedziała, co jej przysługuje później, kiedy powinna być wizyta patronażowa, jak wyglądać będzie opieka również, jeżeli ta ciąża jest trudna czy powikłana. Mam nadzieję, że dzięki wprowadzeniu tych standardów wiedza zarówno u kobiet, ale również u personelu tak naprawdę wielu jednostek będzie znacznie, znacznie większa.
Nowe standardy opieki okołoporodowej przewidują m.in. likwidację obowiązkowej hospitalizacji po 41 tygodniu ciąży. Ma to być decyzja lekarza.
Zmiana dotyczy także doprecyzowania przepisów, by pacjentka wybrała swoją położną jeszcze przed porodem. Nowe przepisy zakładają m.in. jednolitą edukację przedporodową oraz ocenę ryzyka nasilania się objawów depresji.
Dotychczasowe standardy mają obowiązywać do końca tego roku.
Minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz wręczyła akty powołania członkom Rady Programowej do spraw kompetencji. Celem Rady ma być m.in. stworzenie nowego systemu współpracy szkolnictwa z gospodarką.
W uroczystości uczestniczyły minister pracy Elżbieta Rafalska oraz minister edukacji Anna Zalewska.
Minister Jadwiga Emilewicz zwróciła uwagę, że 1/3 zawodów, które są dziś poszukiwane na rynku, być może zniknie już w roku 2021. Zapowiedziała, że wraz z biznesem zostaną przygotowane nowe programy kształcenia.
Ministerstwo Rozwoju, poprzednie obecne Przedsiębiorczości i Technologii, aktywnie włączyło się we współpracę z Ministerstwem Edukacji Narodowej do tego, aby wykształcić, przygotować nowe programy kształcenia zawodowego, zapraszając do współpracy przedstawicieli świata nauki, świata akademickiego, ale przede wszystkim przedstawicieli biznesu. Bez nich, zdajemy sobie sprawę, szkoły zawodowe pozostaną anachroniczne, a my chcemy, aby były rzeczywiście awangardą kształcenia w przyszłości.
Minister edukacji Anna Zalewska podkreśliła, że rozwiązania muszą zostać wypracowane jak najszybciej.
Na już i na teraz potrzebni są pracownicy, młodzi pracownicy i też mamy nadzieję, bo tak jest ukształtowana Rada Programowa do Spraw Kompetencji, że zauważy, że potrzebujemy rynku uczenia się dorosłych. Rzeczywiście, jak pani minister Emilewicz wspomniała, zawody będą się zmieniać w tempie, o którym nie jesteśmy w stanie jednoznacznie mówić i oceniać.
W 19-osobowej Radzie Programowej do Spraw Kompetencji znaleźli się przedstawiciele 3 resortów oraz organizacji społecznych i gospodarczych, a także przedsiębiorców.
W Sejmie odbyła się konferencja pod tytułem Dziecko we wstępnej fazie rozwoju. Naukowa debata dotyczyła m.in. problemu tzw. syndromu postaborcyjnego.
Uczestnicy konferencji wysłuchali świadectwa Irene van der Wende. Znana obrończyni życia z Holandii powiedziała, że dokonała tzw. aborcji dziecka poczętego w wyniku gwałtu i boryka się z konsekwencjami swojego czynu.
Oświadczyła też, że sama została poczęta w wyniku aktu przemocy. Podkreśliła przy tym, że cieszy się tym, że żyje. Wyraziła ubolewanie, że takie przypadki jak jej są wykorzystywane jako argument do zabijania poczętych dzieci.
I did not deserve the death penalty. Ja nie zasłużyłam na karę śmierci.
For the crime of my father.
Za zbrodnię mojego ojca.
Most governments say it is cruel.
Większość rządów uważa, że jest okrucieństwem.
To give the death penalty to a rapist.
Aby karać karą śmierci gwałciciela.
So why does an innocent child have to die?
Zatem pytam, dlaczego musi umrzeć małe dziecko, niewinne dziecko?
For his crime.
Za jego zbrodnię.
I owe my life.
Zawdzięczam swoje życie.
To the law being there to protect me.
Tylko temu, że było wtedy prawo, które mnie ochroniło.
Ksiądz profesor Romuald Jaworski, psycholog z UKSW, mówił o syndromie postaborcyjnym, który, jak powiedział, jest zespołem zaburzeń fizycznych, psychicznych i duchowych. Wśród objawów wymienił m.in. wyrzuty sumienia, drażliwość, ból, poczucie straty czy depresję.
Psycholog wskazał też na fazy leczenia tego syndromu.
Najpierw zachęca się te kobiety do nawiązania relacji z Bogiem. Później jest pojednanie matki z dzieckiem. Prośba potem o przebaczenie dla tych wszystkich, którzy mogli się cieszyć z dziecka. Ojciec, ciocia, babcia, partner. Dalej kobieta musi przebaczyć tym, którzy przyczynili się do aborcji, opuścili ją, nie pomogli jej. Lekarzowi, który przeprowadził aborcję. Politykom, którzy uchwalili takie ustawy, że można było to zrobić. Potem jest taki ważny moment urodzenia tego dziecka i chrztu, symbolicznie to wszystko się dokonuje i ofiarowania tego dziecka Matce Bożej. I wreszcie prosimy Jezusa, by położył na kobietę swą rękę i uzdrowił całą jej osobę.
Konferencję zorganizowały Fundacja SOS Obrony Poczętego Życia i Fundacja Edukacja przez Media. Współorganizatorami wydarzenia byli poseł Jan Klawiter, Instytut Ordo Caritatis i Fundacja Życia i Rodziny.
Ojciec Święty Franciszek mówił w Watykanie o obrzędzie zakończenia mszy świętej. Był to ostatni element cyklu kateches poświęconych Eucharystii.
Akcja liturgiczna, tak jak zaczęła się od znaku krzyża w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, tak też kończy się w imię Trójcy Świętej, powiedział papież.
Dodał, że wraz z zakończeniem mszy świętej rozpoczyna się zaangażowanie świadectwa chrześcijańskiego. Wychodzimy z kościoła, aby iść w pokoju, niosąc Boże błogosławieństwo w codzienne działania, do naszych domów, miejsca pracy, wielbiąc Pana naszym życiem, podkreślił papież.
Ojciec Święty powiedział też, że udział we mszy świętej oddziela nas od grzechu, odnawia, umacnia i pogłębia więź ze wspólnotą chrześcijańską i zobowiązuje nas do miłości braci, zwłaszcza potrzebujących.
Na zakończenie audiencji papież Franciszek pozdrowił pielgrzymów, w tym Polaków.
Serdecznie witam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, w oktawie Paschy oddajemy chwałę Chrystusowi, który przez swe zmartwychwstanie otwarł nam bramy wieczności. Wiara w zmartwychwstanie niech będzie dla was źródłem chrześcijańskiej nadziei, braterskiej miłości, prawdziwej radości i pokoju. Niech Pan wam błogosławi.
Transmisję z Watykanu przeprowadziła telewizja Trwam. Fragmentu audiencji mogliśmy wysłuchać także na antenie Radia Maryja.
To były wiadomości w Radiu Maryja.